Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w centralnym przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie. Na spotkaniu zorganizowanym przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w ramach cyklu Książki Pełne Historii. Jest to spotkanie specjalne, edycja specjalna, bowiem rozmawiam dzisiaj z jednym z laureatów konkursu Sygnety wydawnictwa IPN Najlepszą książkę w 2025 roku. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Wojciech Hanus. Witam cię serdecznie, Wojtku. Pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie, uczestnik centralnych projektów badawczych Dzieje Żydów Polskich i Stosunki Polsko-Żydowskie, a jest dlatego, ponieważ jego książka pod tytułem Zbrodnia nieosądzona, losy żandarmów niemieckich z posterunku w Łańcucie, biorących udział w zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Żydach, została uznana za najlepszą książkę biograficzną właśnie w konkursie Sygnety wydawnictwa IPN. Dlatego z tego powodu gratuluję. Ja nazywam się Paweł Sztama, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN oraz działu naukowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wojtku, ja naszą rozmowę chciałbym zacząć od podstaw, ponieważ bardzo często w takim dyskursie publicznym mówi się o aparacie niemieckim, o aparacie niemieckiego terroru i tak dalej. Ja bym chciał, żebyśmy sobie po prostu właśnie wyszli od podstaw i powiedzieli, czym był ten de facto aparat terroru, zbudowali sobie po prostu taki fundament pod dalszą dyskusję. Więc czym był niemiecki aparat terroru, jakie instytucje kryją się pod tym no, bardzo szerokim pojęciem.
Zwierzchnikiem niemieckiego aparatu terroru na terenie Generalnego Gubernatorstwa był dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie. Funkcję tą w latach okupacji niemieckiej pełnił Friedrich Krieger, a następnie Wilhelm Koppe. I tym dwóm generałom SS podporządkowani byli dowódcy Policji Bezpieczeństwa SIPO, Sicherheit Polizei i dowódcy Policji Porządkowej. Tej pierwszej formacji podporządkowane były struktury osławionego Gestapo, czyli tajnej Policji Państwowej, a także struktury Polizei Kryminal, a więc Policji Kryminalnej. Z kolei tej drugiej formacji, a więc dowódcy Policji Porządkowej, podporządkowani byli dowódcy Policji Ochronnej HIPO i dowódcy żandarmerii niemieckiej i to ta z formacji była tą formacją, która odpowiedzialna była za realizację niemieckiego terroru na takich prowincjonalnych terenach jak powiedzmy Łańcut czy Markowa.
No właśnie, bo chciałbym się troszeczkę zatrzymać nad tą żandarmerią, tak? No bo żandarmeria kojarzy się jednoznacznie, w ogromnej większości pewnie ludzi kojarzy się z żandarmerią wojskową, no ale umówmy się, żandarmeria niemiecka nie była żandarmerią wojskową. Właśnie, żebyś mógł powiedzieć, czym ta jednostka się po prostu zajmowała, jakie miała kompetencje. Mhm.
Żandarmeria niemiecka była formacją policyjną i struktury tej formacji tworzone były przede wszystkim na terenach mało miasteczkowych i terenach gminnych, w miastach do 6-7 tysięcy mieszkańców. Taką podstawową strukturą żandarmerii niemieckiej był posterunek żandarmerii niemieckiej, który znajdował się w poszczególnych miastach, a niektóre z nich tworzone były na terenach miejsko-gminnych. Zasadniczym celem żandarmerii niemieckiej było przede wszystkim patrolowanie ulic, dworców, kolei. Żandarmeria niemiecka także na takowych terenach prowincjonalnych jak Łańcut czy Markowa odpowiedzialna była za ochronę Volksdeutschów. Oni także mieli za zadanie ścigać przestępców kryminalnych, ale także osoby, wobec których były podejrzane co do przestępstw gospodarczych, ale co bardzo istotne, oto żandarmeria niemiecka w latach okupacji niemieckiej odpowiedzialna była za realizację zbrodniczej niemieckiej akcji Reinhardt, akcji, która miała na celu wymordowanie wszystkich Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego, ale to także żandarmeria niemiecka odpowiedzialna była za pacyfikację dziesiątek polskich miast i wsi. Także no w tym przypadku, jeśli chodzi o strukturę, to wiążący był posterunek żandarmerii niemieckiej, któremu podporządkowane były poszczególne mniejsze punkty oparcia żandarmerii niemieckiej, które tworzone były w poszczególnych wsiach na terenie danego starostwa, a takim nadrzędnym zwierzchnikiem żandarmerii niemieckiej na przykład na terenie danego starostwa był dowódca plutonu żandarmerii, a sam pluton żandarmerii w swoich strukturach zrzeszał 2-3 posterunki, które znajdowały się na terenie danego starostwa.
W takim łańcucie i no powiedzmy w tym powiecie, tak, bo mówimy o powiecie, jak liczna była ta jednostka żandarmerii?
Akurat jeśli chodzi o łańcuch, to Łańcut w latach okupacji niemieckiej no, utracił rangę powiatu i stał się miasto Łańcut, stało się integralną częścią rozległego starostwa okupacyjnego w Jarosławiu. W przypadku Łańcuta takowy posterunek żandarmerii niemieckiej powstał relatywnie dość późno, bowiem dopiero 1 stycznia 1941 roku. Wcześniej Łańcut i okolice podporządkowane były dowódcy plutonu żandarmerii niemieckiej w Jarosławiu, a później taki niewielki ekspozyturze za żandarmerii niemieckiej w Przeworsku i dopiero później, od 1 stycznia 1941 roku, utworzono na terenie Łańcuta posterunek żandarmerii, który swoją kontrolą objął obszar przedwojennego powiatu łańcuckiego. I sam posterunek żandarmerii niemieckiej w Łańcucie liczy w granicach od 12 do 15 funkcjonariuszy, którzy oczywiście w poszczególnych latach okupacji niemieckiej zmieniali się. Komendantem tego posterunku był Eliert Dicken, rodowity Niemiec, który na teren Łańcuta przybył we wrześniu 1941 roku i pozostawał tam już do końca okupacji niemieckiej. To ten funkcjonariusz był między innymi odpowiedzialny za śmierć rodziny Ulmów.
Jasne. A powiedz mi, generalnie żandarmeria niemiecka to jest wymysł Niemców już po rozpoczęciu II wojny światowej, czy to jest ich pomysł jeszcze przed wybuchem, przed wrześniem 1939 roku?
Zdecydowanie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Struktury żandarmerii niemieckiej formalnie utworzone zostały w połowie lat 30. XX wieku na terenie Niemiec. Sam komendant posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie Eliert Dicken, zanim przybył na tereny okupowanej Polski, wcześniej w latach 30. był funkcjonariuszem poszczególnych posterunków żandarmerii niemieckiej na terenie Niemiec zachodnich i tam pozostawał dokładnie do 1939 roku, a później oczywiście jego zwierzchnicy postawili przed nim dużo bardziej, w cudzysłowie powiem, ambitne plany, a mianowicie miał wprowadzać się porządek na terenie okupowanego kraju i on wówczas z Niemiec, z niewielkiego posterunku żandarmerii niemieckiej w miejscowości Zellerfeld trafił do Nowego Sącza, a później do Łańcuta.
Jasne. A czy po II wojnie światowej żandarmeria niemiecka, podobnie jak właśnie instytucja, której na samym początku powiedziałeś, została uznana za organizację zbrodniczą w Norymberdze na przykład?
Trudno jednoznacznie powiedzieć, aczkolwiek z całą pewnością funkcjonariusze żandarmerii niemieckiej w początkowej fazie, już po zakończeniu II wojny światowej, no, nie byli objęci szerszym ściganiem poszczególnych urzędów wymiaru sprawiedliwości. No, musimy sobie zdać z tego sprawę, że w tym przypadku po 1945 roku wymiar sprawiedliwości w dużej mierze skupił się na wysoko postawionych dygnitarzach niemieckich, jak choćby proces w Norymberdze, czy później działalność Najwyższego Trybunału Narodowego z siedzibą w Krakowie, który między innymi skazywał poszczególnych gauleiterów. No, w przypadku funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej oni rzeczywiście nie byli traktowani priorytetowo, aby ich osądzić i skazać za zbrodnie, których dopuszczali się na terenie okupowanych ziem Polski. Tym bardziej, że już tam pod koniec lat 40. XX wieku również na terenie Niemiec weszły tak zwane ustawy amnestyjne, które objęły między innymi były funkcjonariusze żandarmerii, którzy mogli po tym okresie zasilać różne urzędy począwszy od w administracji, w policji czy w sądownictwie. Także w tym przypadku mówię, funkcjonariusze w tej formacji po 45 roku nie byli objęci jako tako ściganiem przez wymiar sprawiedliwości.
A jaki był skład narodowościowy choćby tego posterunku w Markowej? Czy to byli sami Niemcy, powiedzmy Austriacy, być może Ukraińcy, czy mógł się trafić jakiś Polak w ogóle w takie jednostki jak żandarmeria niemiecka, czy to były po prostu typowo niemiecko-austriacka instytucja, obsadzona tylko takimi ludźmi?
Byli to funkcjonariusze państwa niemieckiego, aczkolwiek tam trzon narodowościowy tej formacji stanowili etniczni Niemcy, ale także Volksdeutsche, ale zderzali się także funkcjonariusze narodowości austriackiej, czy tutaj jeden z tych zbrodniarzy, którzy brali udział w mordzie w Markowej, Józef Kokot, był etnicznym Czechem, który w 1938 roku przyjął obywatelstwo niemieckie, ale z całą pewnością byli to funkcjonariusze w dużej mierze narodowości niemieckiej, którzy przybyli na ten teren z Niemiec Zachodnich, a także Volksdeutsche, którzy przed wojną mieszkali na naszych terenach.
Wiemy, że Dicken na przykład nie był członkiem NSDAP z tego co pisałeś, więc czy można powiedzieć, że to byli jacyś fanatyczni naziści? Oczywiście cały czas mówimy o tej mikroskali, czyli o Markowej. Czy jednak to byli ludzie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jakoś tam niezależnie myślący, ale bardzo skrupulatnie wykonujący te rozkazy, które to restrykcyjne prawo, które zostało przez Niemców ustanowione. I mam tu oczywiście na myśli to, co się wydarzyło w marcu 1944 roku na rodzinie Ulmów.
No to akurat jeśli chodzi o posterunek żandarmerii niemieckiej w Łańcucie, a to tak według mojej wiedzy tam mało kto był członkiem SS i NSDAP. To jak wspomniałeś też, oczywiście komendant posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie, człowiek, który był odpowiedzialny za realizację zbrodniczej niemieckiej akcjoner Reinhardt, nigdy tym członkiem SS ani NSDAP nie był. W przypadku tych pozostałych funkcjonariuszy, z tego co się orientuje, to tylko i wyłącznie jeden z nich, Erich Wilde należał do struktur SS, pozostali funkcjonariusze jak najbardziej do tej formacji nie należeli, ale to należy też podkreślić to, że tutaj w przypadku tychże funkcjonariuszy posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie, no każdy z nich miał, no byli to ludzie niskiego wykształcenia mimo wszystko, nie? Taki powiedzmy Liert Dicken był zaledwie czynnikiem piekarskim na przykład, nie? A ci pozostali funkcjonariusze, którzy brali udział w tej zbrodni, jak choćby Józef Kokut był ślusarzem, który kończył trzy klasy szkoły zawodowej, ale ci pozostali funkcjonariusze w oparciu o zachowane dokumenty, no to byli to funkcjonariusze, którzy kończyli szkoły podstawowe i to było wszystko, nie? Taki Michał Dziewulski był powiedzmy kominiarzem na terenie Warszawy przed wojną, nie? Także praca w strukturach żandarmerii niemieckiej, no nie ograniczała się tylko i wyłącznie do tego, że ktoś musiał być członkiem SS, no w tym przypadku nie, no i taka władza dla tych ludzi w strukturach żandarmerii, no dawała im poczucie niewyobrażonej władzy. Ci ludzie, prości ludzie, no na takich terenach jak Łańcuc, no byli panami życia i śmierci, to do nich należało. Kto miał przeżyć, jak to nie.
Jasne, to znaczy właśnie to było kolejne jedno z pytań, które chciałem ci jeszcze zadać, a propos właśnie profesjonalizmu tych ludzi, tak? No bo tam nie było, tak powiedziałeś, ludzi inteligentni, nie było wśród nich inteligentów, tak? Tam nie było rasowych, na przykład śledczych jakichś, prawda? To byli formacja utworzona dla prostych ludzi, którzy właśnie na tej prowincji powiedzmy mieli właśnie panować nad życiem i śmiercią, tak. Zanim przejdziemy jeszcze do samego mordu na rodzinie Ulmów, chciałbym cię, no muszę zadać pytanie o ludność żydowską w Markowej, no bo w swojej książce piszesz, że w 1939 roku sama Markowa, znaczy Łańcuch tak liczy 4,5 tysiąca mieszkańców.
Markowa,
4,5 tysiąca mieszkańców, w tym ludności żydowskiej jest do 120 osób. Czy ktokolwiek z tych ludzi przeżył II wojnę światową? Mówię oczywiście o Żydach.
O tam akurat okupację, lata okupacji niemieckiej na terenie Markowej przeżyła z tej grupy relatywnie duża liczba osób, nie? Bowiem z liczby 120 osób na terenie Markowej uratowało się no powyżej około 20 powyżej 20 Żydów, nie? To oto w...
Ostatecznie się jest 20 parę procent, tak?
Tak jest, tak, tak. Mm. Także jest to relatywnie dużo, zważywszy na fakt, że ja pochodzę, powiedzmy, z niewielkiego Lubaczowa, gdzie tam się uratowało, powiedzmy, miasto. Miasto, które przed wojną było powiatem z liczby ludności, która liczyła tam około 2000 Żydów, przeżyła zaledwie garstka, tam powiedzmy 30-40 Żydów. Też w przypadku takiej Markowej uznać należy tą liczbę za relatywnie dość dużo.
A są jakieś relacje Żydów dostępne z Markowej, którzy przeżyli tą wojnę, na których bazowałeś w swoim...
No tutaj akurat niektórzy z tych Żydów, którzy przeżyli lata okupacji niemieckiej w Markowej, to takim dobitnym przykładem jest między innymi postać Abrahama Sigala, który pod zmienionym nazwiskiem Roman Kaliszewski jako mały chłopak ukrywał się na terenie Markowej, i to ten człowiek już później po wojnie, w latach 90. jako podeszły pan, wielokrotnie przyjeżdżał do Markowej, gdzie utrzymywał kontakty z tamtejszą ludnością, ale w tym przypadku także zachowały się inne relacje tych Żydów uratowanych w okupacji w Markowej.
No właśnie, pytam dlatego, bo mnie interesuje. Niemcy we wrześniu, tak, 1939 roku zajmują Markową, no i co się dzieje z tą ludnością żydowską do marca 1942 roku, kiedy wybucha akcja Reinhardt. Jaka jest historia tych Żydów? Czy ktoś ucieka, czy ktoś się ukrywa, czy ktoś zostaje od razu zamordowany? Jakie są generalnie losy tych ludzi od września 1939 roku do marca 1942
roku? Oni relatywnie cały czas oczywiście w Markowie przebywają. Są tam oczywiście rejestrowani, ale to kres działalności tej ludności przenosi oczywiście akcję Reinhardt, nie? Ale tutaj do tego momentu ci Żydzi na terenie Markowej oczywiście ukrywają się korzystając z pomocy miejscowej ludności, a później oczywiście, gdy nachodzi akcję Reinhardt, oczywiście część należy także podkreślić, że w sierpniu 42 roku, kiedy na terenie Łańcuta i Markowej jest już realizowana akcja Reinhardt, nie? Gdzie tam już część Żydów jest świadoma swojego losu, jaki ich czeka. Tylko garstka, kilka osób odpowiada na wezwanie okupanta niemieckiego, zgłasza się, zostają straceni. Większość z nich jednak mimo wszystko podejmuje desperackiej próby ukrywania się po okolicznych lasach, w tym w Markowej. Nie? Ale tu mówię, kres działalności tych Żydów przynosi akcję Reinhardt, a wcześniej mówię o niej na terenie Łańcuta i Markowej ukrywali się, w dalszym ciągu przebywali.
A czy przed rodziną Ulmów znane są relacje i takie sytuacje mieszkańców Markowej czy okolicy miejscowości, którzy już wówczas podejmują próby ukrywania takiego, tak jak to Ulmowie robili u siebie w domu, na strychu, w piwnicach, w jakichś chałupach, szałasach próbują ukrywać tych Żydów? Czy Ulmowie są pierwsi, którzy idą tak daleko?
Tutaj akurat jeśli chodzi o Markową, to dokładnie było też, że co najmniej 8 rodzin decyduje się ukrywać Żydów w latach okupacji niemieckiej, a człowiek nie ulega wątpliwości żadnej, że w grudniu 1942 roku Ulmowie przyjmują najwięcej Żydów pod swój dach spośród wszystkich rodzin, którzy w latach okupacji niemieckiej ukrywali się mieszkali na terenie Markowej. Ulmowie przyjęli 8 Żydów, ale tak samo bodajże 6 Żydów pod swój dach przyjęła rodzina Szylarów, która mieszkała relatywnie dość bliskiej odległości od rodziny Ulmów. Ale i te rodziny uratowały od głodu co najmniej. No ponad 20 Żydów, 21 bodajże Żydów uratowało się. Został uratowany przez te rodziny.
I rozumiem, że te rodziny nie doświadczają represji takich, jak Ulmowie mówią, oczywiście o polskich rodzinach.
No oni oczywiście w dalszym ciągu po tej zbrodni z marca 1944 roku, te rodziny w dalszym ciągu, pomimo powszechnego terroru i strachu, mając świadomość, jaki los spotkał rodzinę Ulmów, oni mimo wszystko w dalszym ciągu ukrywali tych Żydów i ci Żydzi przeżyli. No w tym przypadku warto wspomnieć, mówię, rodziny Szylarów, Cwynarów, Barów, Drewniaków, mówię, tam było co najmniej kilka tych rodzin, osiem albo dziewięć.
Są wśród nich sprawiedliwi
wśród narodu świata. Są wśród nich sprawiedliwi wśród narodu świata, jak choćby rodzina Cwenarów czy Szlarów.
Jak się patrzy, jakbyś mógł przedstawić taką panoramę właśnie społeczeństwa polskiego w Markowej czy w okolicznych miejscowościach, jak się ci ludzie generalnie zachowują właśnie wobec tej tragedii Żydów, no bo ja już nie mówię o samej akcji Reinhardt, tak? No bo to jest szczyt tej tragedii, ale wcześniej. Czy wśród, oprócz takich pięknych postaw właśnie ukrywania, pomocy, no, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, no, przyczyną, powodem pomocy, powód pomocy był różny, tak? Mogło być to, że Żydzi po prostu przekazują im pieniądze, tak? I tak dalej, a mogło być tak, że po prostu z dobroci serca stwierdzają, tak, że musimy tym biednym ludziom pomóc. Jak się weźmie tą całą perspektywę, panoramę tego społeczeństwa, czy właśnie oprócz takich właśnie wspaniałych postaw są również postawy i czy są znane postawy ludzi, którzy zachowują się no zupełnie odwrotnie, a może znasz również postawy takich osób, które się zachowują biernie, bo pewnie jest chyba takich najwięcej, tak? Jak właśnie ta panorama się rysowała tego społeczeństwa?
Akurat ja wychodzę zawsze z założenia, nie, że ukrywanie Żydów było najbardziej niebezpieczną formą konspiracji, nie ulega żadnym wątpliwościom, nie? No to jeden z historyków powiedział kiedyś, że była to równie niebezpieczna forma jak działalność w konspiracji niepodległościowej. No w moim przypadku uważam osobiście, że była to najbardziej niebezpieczna forma konspiracji, ukrywanie Żydów w latach okupacji niemieckiej. No ja ze swojej perspektywy powiem, bo ja się tutaj w swoich badaniach zajmuję się wschodnią częścią województwa lwowskiego, to tam po przeanalizowaniu około kilkuset przypadków pomocy ludności żydowskiej dochodzę do wniosku, że właśnie najbardziej powszechną formą w ratowaniu były szeroko pojęte względy altruistyczne, humanitarne, religijne. Oczywiście ratowano też z innych różnych pobudek i tak jak powiedziałeś też, oczywiście niektóre z osób zachowały się w sposób bierny, bojąc się o życie swoich i swoich najbliższych. No, bały się przyjmować kogokolwiek pod swój dach. No i tutaj akurat w tym przypadku nie należy się dziwić. No, każdy ma prawo do strachu w sytuacji, kiedy no, naprawdę trzeba było decydować o życiu swoim i swoich najbliższych. Ale także znane były też takie przypadki, gdzie po prostu ukrywano Żydów dla... Część z naszych rodaków była nastawiona na zysk, aczkolwiek tutaj należy to w tym przypadku rozgraniczyć, bo były takie sytuacje, w których na przykład w sytuacji, kiedy Żydom kończyły się fundusze, te rodziny w dalszym ciągu ukrywały Żydów, ale były też i takie przypadki, w których powiedzmy po kończeniu funduszy, no osoby te były wypędzane na bruk, ale człowiek należy sobie zdać sprawę z tego, że te rodziny nie mają świadomości, jak wiele ryzykowały, bo nie wiem, istniało ryzyko, że Żyd będzie złapany i w wyniku śledztwa wskaże miejsce, gdzie się ukrywał, ale w takim przypadku oczywiście jeśli chodzi o takie te negatywne postawy, to tutaj w swojej książce podaję historię niejakiej Marii Pelc, która po mężu przyjęła później nazwisko Steinberg. Ona wyszła za mąż za niemieckiego żołnierza i jak się później okazuje się z zachowanych dokumentów konspiracyjnych, oto taka kobieta przyczyniła się do śmierci co najmniej kilkunastu osób, wydając ich na śmierć. No, drugą taką osobą, jeśli chodzi o samo miasteczko Łańcu, to bezpośrednio powiązane ze sprawą zbrodni w Markowie, to była oczywiście postać Włodzimierza Lesia, który także z dokumentów konspiracyjnych wynika, że pomagał Żydom w zamian za wsparcie materialne, a później chcąc pozbyć się kłopotu, nie chcąc oddać im fundusze, pieniążków, podjął decyzję właśnie o, że musi ich zadenuncjować.
Tak, o Włodzimierzu Lesiu jeszcze dzisiaj porozmawiamy, natomiast bardzo konkretne pytanie właśnie o karę śmierci, no bo bardzo często mówimy o tej karze śmierci, no ale w generalnym gubernatorstwie ta kara śmierci za pomoc Żydom obowiązuje dokładnie od 15 października 1941 roku, tak? To jest wtedy, to po prostu jest rozkaz, który przychodzi od góry, że wszyscy Polacy i generalnie wszyscy mieszkańcy GG, którzy będą pomagać Żydom, są narażeni na to, że zostaną skazani na karę śmierci. A jakie kary za pomoc Żydom groziły do właśnie do października 1941 roku?
No tutaj akurat oto pojawiły się wcześniej dwa rozporządzenia. Jedno bodajże z września 1940 roku, a drugie z wiosny 1941 roku, gdzie za pomoc Żydom grożono początkowo karą grzywna, później karą aresztu, ale okupant niemiecki doszedł do wniosku, że te obostrzenia no niekoniecznie sprawdzały się, stąd te właśnie postanowienie, trzecie rozporządzenie z 15 października 1941 roku, które odtąd owe sankcje za pomoc Żydom karano karą śmierci, a człowiek należy podkreślić, że jeśli chodzi o te trzecie rozporządzenie, to tylko i wyłącznie od 15 października karano śmiercią tylko te osoby, które świadomie udzielały schronienia Żydom poza obrębem getta, począwszy już od 1941 roku, 1942-1943 rok, tu karę śmierci rozszerzono z czasem o każdą formę pomocy. Także nawet za wskazanie Żydowi kromki chleba po 1942 roku groziła bezwzględna kara śmierci.
Czyli generalnie okupant, można powiedzieć, zaryzykuję taką tezę, że okupant doszedł do wniosku, że pewna grupa Polaków nie bała się pomagać Żydom. Żydzi byli znienawidzani przez Niemców, więc trzeba tych Polaków ukarać najsurowiej, jak można było za to, że są właśnie, wyciągają rękę właśnie do Żydów. Przychodzi marzec 1942 roku, właśnie akcja Reinhardt, no bo sama pomoc Ulmów również zaczyna się w trakcie tej operacji. I cóż dzieje się w tym okresie właśnie od początku akcji Reinhardt z tymi markowskimi Żydami?
No tutaj akurat jeśli chodzi o Żydów, którzy zamieszkiwali obszar Łańcuta i Markowej, oto tam akcja Reinhardt oczywiście rozpoczyna się 1 sierpnia 1942 roku, czyli w okresie, kiedy już część Żydów była świadoma losu, jaki ich czeka. I wówczas ci Żydzi, którzy zostali oczywiście wyłapani, większość z nich trafiła do takiego obozu przejściowego w Wolce Pełkińskiej. Tam część z nich została wymordowana na miejscu w okolicznych lasach, a pozostała część została deportowana do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Po sierpniu 1942 roku, a więc już jak ta akcja Reinhardt trwała na dobre, część Żydów zdecydowała się jednak pozostać w Łańcucie i tam ukrywała się w poszczególnych schronach, kryjówkach na terenie miasta, nie? Ale w tym okresie mniej więcej od sierpnia do grudnia 1942 roku, no tam w wyniku działań miejscowa żandarmeria niemiecka na terenie samego Łańcuta tam morduje co najmniej 80 Żydów, którzy ukrywali się u poszczególnych osób, bądź kryjówkach osób. Takim dobitnym przykładem tutaj jest choćby postać Polki Anieli Nizioł, która ukrywała troje Żydów z rodziny Wagenfeldów na terenie Łańcuta i ona także została za to aresztowana, a następnie zamordowana. Także mówię, no to tutaj ci Żydzi, większość była deportowana do Bełżca, niektórzy oczywiście w tym obozie przejściowym w Wólce Pełkińskiej, nieopodal Łańcuta przewoła i tam też była większość z nich była zgładzona.
Jasne. No i właśnie tutaj pojawia nam się Józef Wulma. W twojej książce piszesz coś takiego. W sierpniu 1942 roku Niemcy wprowadzili zakaz przebywania Żydów w Markowej. Żandarmeria w Łańcucie także i tutaj kontrolowała w tej sprawie działania sołtysa i podległych mu ludzi, to jest rejonowych i wartowników. Jednocześnie zadbała o to, by miejscowi chłopi stawili się furmankami, które miały stanowić środek transportu dla Żydów. Przypuszczalnie miało to miejsce około 3 sierpnia. Ogłaszano wówczas, że zostaną oni wywiezieni do pracy. Część z nich uwierzyła, pozostali zaś, spodziewając się represji, uciekli ze swoich domów i ukryli w okolicy. Pewna grupa Żydów przebywała w lesie koło Husowa, z której z kolei czteroosobowa rodzina Rywki Tencer zdecydowała się pozostać w ukryciu w prowizorycznej ziemiance w Jarach nieopodal potoków Markowej. Pomagał im Józef Ulma. Wielu gospodarzy, obawiając się surowych niemieckich restrykcji, będąc świadkami grożących konsekwencji, nie decydowało się na udzielanie pomocy Żydom. Byli jednak i tacy, którzy podporządkowując się niemieckim zarządzeniom, doprowadzili Żydów na posterunek policji granatowej. Ale wracając do Ulmów, jak Ulma wówczas pomagał właśnie tej Rywce Tencer?
Akurat z ustaleń poczynionych przez doktora Mateusza Szpetma, akurat wiemy, że on im tam pomogł im wybudować ziemiankę w Jarach nieopodal potoku koło Markowej i tam Rzewka Tęcerwa ze swoimi dwoma córkami i wnuczką tam przebywała i też wynika z tego, że Józef Ulman donosił im tam pożywienie. Losy tych czterech Żydówek oczywiście zakończyły się tragicznie, bo one w grudniu 1942 roku zostały złapane, a dzień później na miejsce przybyła żandarmeria niemiecka, która po prostu ich zamordowała. Także to był grudzień 1942 roku, bodajże połowa grudnia 1942 roku. Także tym Żydówkom mimo wszystko nie udało się przetrwać akcję Reinhardt.
W swojej książce piszesz, że pierwsi Żydzi, których Ulma zaczął ukrywać, zamieszkali u niego powiedzmy w grudniu 1942 roku. Piszesz również, że to był szczyt akcji Reinhardt, także to było najgroźniejszy, najniebezpieczniejszy moment, że Ulma się jednak na to decyduje. Kim byli Żydzi, których Ulma postanowił ukryć? Oczywiście ogólnie rzecz.
Akurat okoliczności jak akurat Żydzi dowiedzieli się o tym, że Józef Ulma jest w stanie ich ukryć, nie wiadomo, a człowiek jako pierwszy uczyniły to Gouda Greenfeld wraz ze swoją siostrą Leodidę, z córeczką Reszlą. Były to córki Chaima i Estery Goldmanów, a więc żydowskiego małżeństwa, które mieszkało przed wojną w Markowej. Oni mieszkali w relatywnie dość bliskiej odległości od Józefa i Wiktorii Ulmów, mniej więcej 200-300 metrów od ich zabudowań. Jak się okazuje, że one uczyniły to jako pierwsze, gdzie już wówczas straciły swoich bliskich, matki, męża. Także one uczyniły to jako pierwsze mniej więcej w połowie grudnia 1942 roku, a niespełna tydzień później do domu Józefa Wiktorii Ulmów zapukał właśnie Saul Goldman, jego czterech dorosłych synów. On wcześniej ukrywał się na terenie Łańcuta i z zachowanych dokumentów konspiracyjnych Ludowej Straży Bezpieczeństwa wynika, że właśnie pomagał mu się ukrywać w policjant grantowy Włodzimierz Leś. Ale on podjął taką decyzję, że musi jednak uciekać z Łańcuta i stwierdził, że większe szanse na przeżycie będzie miał mimo wszystko na prowincji. Podjął po tym, gdy, jak się okazuje, w chwili, kiedy akcja Reinhardt trwała na terenie Łańcuta, mniej więcej Łańcuta, tak jak wspomniałem, tam mniej więcej żandarmeria niemiecka wymordowała co najmniej 80 Żydów. Wśród tego grona była między innymi jego żona Gouda Goldman i przypuszczalnie ten fakt zdecydował o tym, że Saul Goldman stwierdził, że jednak będzie musiał uciekać z Łańcuta i szukać schronienia właśnie na prowincji i trafił na Józefa Ulma. Aczkolwiek nie wiemy dokładnie, jak się o tym dowiedział, bo jak się okazuje, te Żydówki, które jako pierwsze ukrywały się na terenie gospodarstwa Józefa i Wiktorii Ulmów, były spokrewnione z tym Saulem Goldmanem, także nie jest wykluczone, że może jakoś przez nie on się dowiedział o tym, że jednak Józef i Wiktoria są w stanie ich przyjąć pod swój dach. I on to tak samo uczynił właśnie w drugiej połowie 1942 roku, tak więc umowy przyjęli, mówię, 8 Żydów w grudniu 1942 roku.
Tak, i docieramy do tej nieszczęsnej nocy z 23 na 24 marca 1944 roku, gdzie żandarmi jadą, dowiadują się o tym, że Ulma ukrywa Żydów, jadą, mordują całą rodzinę, mordują tych Żydów, którzy również przez Ulmów są ukrywani. I rozmawialiśmy już tutaj o właśnie Włodzimierzu Lesiu. Postać mroczna, bo z jednej strony przed wojną policjant państwowy, więc człowiek wydawałoby się o jakimś wyższym, elementarnym poczuciu patriotyzmu na przykład. Później policjant granatowy ukrywa tą rodzinę Saula Goldmana, ale nagle te wektory w tej głowie się zmieniają. Ale rozumiem, że mamy potwierdzone na 100%, że to Włodzimierz Leś stoi za tą denuncjacją tych Żydów i Ulmów, którzy je ukrywali.
Akurat 100% potwierdzenia z całą pewnością nie mamy. Tutaj operujemy w dużej mierze aktami konspiracyjnymi Ludowej Straży Bezpieczeństwa, ale także Armii Krajowej. I z tych dokumentów wynika jednoznacznie, że ten człowiek właśnie pomagał ukrywać się Saulowi Goldmanowi, jego synom na terenie Łańcuta i Łańcuta i okolic. Okazuje się, że tak, to był przedwojenny funkcjonariusz Policji Państwowej, który jeszcze w te struktury wstąpił w latach 20., na początku lat 20. XX wieku. On najpierw pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Przemyślu, a później oczywiście pod koniec lat 20., bodajże w 28 roku trafił do Łańcuta, gdzie już tam przebywał do lat wojny, a później pełnił tą służbę w Policji Granatowej, poniższe policjant na terenie Łańcuta. Jak się okazuje, właśnie z tych dokumentów wynika, że to on miał się przyczynić do denuncjacji, gdyż tuż po zbrodni, kilka dni po zbrodni, Polskie Państwo Podziemne jakby wszczęło śledztwo w jego sprawie, które trwało przez okres kilku kolejnych miesięcy. Oni go w miarę szczegółowo prześwietlili i konspiratorzy doszli do wniosku, że ten człowiek przyczynił się do denuncjacji. On z całą pewnością był na miejscu zbrodni. Z tych dokumentów wynika także, że miał sobie przywłaszczyć tuż po zbrodni, miał sobie przywłaszczyć niektóre rzeczy należące do Józefa Ulmy. Wśród nich to był między innymi płaszcz. I ja miałem okazję swego czasu rozmawiać z osobą, która była z nim spokrewniona, nie? I on to potwierdził mi także, że tak, on najprawdopodobniej to on się przyczynił do denuncjacji. On też tak stwierdził, bo znał z opowiadań, że tuż po zbrodni, gdy powrócił do domu, on się bardzo rozpił, nie? Że tłumaczył się później oczywiście tam bliskim osobom, że tak, on tam był, ale to młodzi strzelali, mówiąc o żandarmach niemieckich, a nie o nim. Także, aczkolwiek osoba ta już jako policjant grantowy no niezbyt dobrze była postrzegana przez miejscową ludność. Także mówię, no postać taka dosyć złożona. No, w tym roku ukaże się nasz artykuł, który żeśmy napisali z doktorem Tomaszem Domańskim o tej osobie w oparciu o nowe dokumenty, do których udało się nam dotrzeć. Także mówię, no z jednej strony postać bardzo złożona, a z drugiej mówię, no tak samo uważam, po części trochę tragiczna.
Gdzie się ukaże artykuł?
On się ukaże w tomie 7 Polish Jewish Studies.
Jasne.
Także to będzie takie, opisujemy jego życiorys i mniej więcej w oparciu o nowe dokumenty, które udało się odnaleźć, między innymi choćby w archiwum akt nowych. Także jego przebieg kariery, a później mówię, no to co się udało ustalić mniej więcej w oparciu o dokumenty konspiracyjne, mniej więcej krok po kroku.
Jasne. Chciałbym się zatrzymać teraz, no bo rozmawialiśmy o właśnie o Lesiu, no, który jest pośrednio, albo wszystko na to wskazuje, winien tej zbrodni, ale bezpośredni udział w zbrodni brało udział właśnie tych pięciu funkcjonariuszy, których państwo zdjęcia mają na okładce, czyli LR Dicken, komendant posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie, majster Gustav Ebenheden, zastępca Dickena, a także ich podwładni, czyli Michel Dziewulski. Ja się zastanawiałem, to jest jakiś Polak? Miał jakieś, nie wiesz, czy miał jakieś polskie korzenie Dziewulski?
Okazuje się, że on się urodził tutaj pod Warszawą w luterańskiej rodzinie, dokładnie w miejscowości Solec. I rodzina właśnie w latach okupacji przejęła Volkslistę, także Volksdeutschland mówię. I tutaj przed wojną na terenie Warszawy pracował i mieszkał o ta kamienica przy ulicy Długiej, w której mieszkał przed wojną wraz z żoną, do dzisiaj właśnie stoi. Także.
Jasne. No, i jeszcze dwóch, czyli Józef Kokot i Erich Wilde. No to oni mordowali, tak? To oni zabijali. Ja bym chciał się zatrzymać na dwóch, jeśli mam czas starszy, czyli na najstarszym Dickenie i najmłodszym Kokocie. No najbardziej mnie fascynuje ten Kokot, w cudzysłowie oczywiście fascynuje, bo jak państwo kupią sobie książkę, zobaczą, że to jest na tych zdjęciach, to jest młody, dosyć przystojny chłopak, który no nie wskazuje na to, żeby mógł popełniać zbrodnie, a on od samego początku okupacji jest nazywany diabłem łańcuckim. Dlaczego?
Wyjątkowy bandyta, no człowiek, który pierwszy zbrodni na terenie Łańcuta i okolic dokonał, mając niespełna 19 lat, nie? Z chwilą, gdy mordował dzieci Józefa i Wiktorii Ulmów, nie? Bowiem w oparciu o relacje świadka furmana Edwarda Nałyskiego wiemy, że on zabił co najmniej troje dzieci Józefa i Wiktorii Ulmów i to ten człowiek wrzeszczał właśnie do tych furmanów, właśnie patrzcie, giną polskie świnie, które ukrywają Żydów. No człowiek, ja go tak próbowałem prześwietlić jego osobowość, nie? To taka taki człowiek dwóch osobowości, nie? No są relacje, z których wynika, że ten człowiek na przykład był w stanie dziecko żydowskie wziąć na ręce, pogłaskać, poczęstować jabłkiem, cukierkiem, mógłby potem go tam ze zimną krwią zabić na cmentarzu żydowskim w Rzeszowie, ale tak samo są relacje, z których wynika, że to był wyjątkowy bandyta, który był w stanie w biały dzień zabić no, każdego, nie podając ku temu powodu, bo i takie są relacje, z których wynika, że w biały dzień zabił jedną osobę, drugą osobę i wśród jego ofiar byli oczywiście zdecydowana większość Żydów, ale także wśród jego ofiar byli Polacy. No tak jak ja tam próbowałem wyliczać jego ofiary, to on co najmniej zabił osobiście 160 osób, no i tam swoje ofiary oczywiście uśmiercił strzelając do niej, ale są relacje, z których wynika, że na cmentarzu żydowskim mordował kilofem. Czy na przykład jest relacja niejakiej takiej Polki wstrząsające swojej treści, relacja Marii Inglot, na oczach której zginął jej ojciec, jej mąż Andrzej Inglot i on został zamordowany przez Józefa Kokota, ten go zakotował kolbą od karabinu, nie? I to nawet żona stwierdziła, że właściwie śmierć męża nastąpiła wskutek wylania się mózgu na posadzkę, także mówię, no wyjątkowy bandyta, który, no mówię, no on to ten funkcjonariusz swoją działalnością, zachowaniem, no przyćmił na dobrą sprawę cały posterunek żandarmerii niemieckiej w Łańcucie, nie? Gdy się tam przegląda dokumenty archiwalne, a tych akt w przypadku jego osoby jest naprawdę bardzo dużo, to tam praktycznie każda z relacji mówi tylko i wyłącznie świadków, mówi tylko i wyłącznie o nim. Dicken jest tam ukazany bardzo pobieżnie, nie mówiąc już o funkcjonariuszach, jak pozostałych funkcjonariuszach, nie? Na dobrą sprawę, no, ludzie zapamiętali na dobrą sprawę z całego posterunku żandarmerii niemieckiej w Łańcucie, to jego ludność zapamiętała najbardziej, nie? Jako wyjątkowy bandyta.
No właśnie, i on był jedynym de facto osądzonym. Już później Polska Ludowa postarała się o to, żeby postawić go przed sądem. On w 1944 roku latem wraz z innymi żandarmami wyjeżdża, tak, wstępuje do Wehrmachtu. Z tego, co pisałaś, bierze udział jeszcze w innych zbrodniach, już później tak jako żołnierz Wehrmachtu. No, ale jak to się dzieje, że w końcu w połowie lat 50. Ta sprawiedliwość w cudzysłowie Polski Ludowej przypomina sobie o Kokocie, on staje w końcu przed
no tutaj sądem. Okazuje się, bo tutaj z relacji świadków wynika, że o jego zatrzymaniu zadecydował zwykły przypadek, traf.
Jak to zazwyczaj bywa.
Tak jest, aczkolwiek no nie wynika to z zachowanych dokumentów z Urzędu Bezpieczeństwa akurat, nie? Tam to jednak jest. Trochę to wygląda inaczej. No, w przypadku zachowanych akt Urzędu Bezpieczeństwa okazuje się, ale tu tak samo możemy powiedzieć, że na trop także dochodzi z przypadku, bo okazuje się, że w 1955 roku do Urzędu Bezpieczeństwa w Łańcucie trafia raport podpisany przez informatora o pseudonimie Zośka. Był to informator, który zwerbowany był przez dział specjalny obozu pracy Leszno-Gronowo i pod tym pseudonimem kryła się niejaka mieszkanka, przedwojenna mieszkanka Łańcuta Rzeszowa Anna Teczyńska i ona złożyła taki raport i mówi, w którym napisała, że w owym obozie pracy Leszno-Gronowo przybywa niejaka Jadwiga Kokot, która jest siostrą zbrodniarza wojennego z Łańcuta. Okazuje się, że rzeczywiście Józef Kokot miał siostrę imieniu Jadwiga, ale przy sprawdzeniu tej kobiety okazało się, że było to tylko i wyłącznie zbieżność imienia i nazwiska, ale to już akurat wystarczyło, żeby Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie wszczął taką sprawę agenturalną poszukiwawczą o kryptonimie Zabrze, w wyniku której zainteresowano się sprawą Józefa Kokota. Z kolei z relacji świadków wynika, że on został w 1957 roku w przypadkowych okolicznościach został rozpoznany przez jednego z mieszkańców Łańcuta, gdyż jak się okazuje w 1957 roku na teren kopalni, w której pracował Kokot jako ślusarz, została wysłana delegacja pracowników łańcuckiej fabryki śrub i jeden z tychże pracowników przechodząc przez halę produkcyjną na stanowisku miał niby rozpoznać rozpoznać Józefa Kokota.
On musiał być znany w cudzysłowie.
Znany, tak jest. No i tak jak świadkowie mówili, że o tej sprawie było rzeczywiście głośno, bowiem pojawił się jeszcze w 1957 roku, od razu pojawił się nagłówek w jednej z gazet, właśnie, że zbrodniarz niemiecki Kokot został rozpoznany. No ja próbowałem odnaleźć o tą informację. Świadkowie mówili, że były to przypuszczalnie rzeszowskie nowiny, aczkolwiek przeanalizowałem z lat 55-59, no wszystkie numery i takie informacje nie znalazłem. Nie jest wykluczone, że mogła to także być Trybuna Ludu albo inna gazeta, ale tak świadkowie twierdzą, że zacytował o tym przypadek. No tutaj akurat jeśli chodzi jeszcze o dokumenty wytworzone przez Urząd Bezpieczeństwa, z całą pewnością wiemy na pewno, że jako pierwszy o miejscu przebywania Józefa Kokota, bo on był etnicznym Czechem i później w 1947 roku wyjechał w okolice Ostrawy, skąd pochodził. Jako pierwszy dowiedział się o tym Urząd Bezpieczeństwa w Raciborzu. Dlaczego w Raciborzu? Bowiem on się urodził w 21 roku w Koblowie, a wówczas ta miejscowość była właśnie integralną częścią powiatu raciborskiego. Aczkolwiek nie mamy z tych dokumentów, bo to są dokumenty wybiórcze, nie wiemy właśnie, jak się dowiedział o tym akurat Urząd Bezpieczeństwa w Raciborzu. Nie? Ale jak już oczywiście on poinformował o tym fakcie Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie, że ktoś taki przebywa na terenie w okolicach Ostrawy, w miejscowości Darkowicki. No i wówczas, jeśli ta informacja, gdy dotarła do Łańcuta, no to już machina wtedy ruszyła w sprawie zainteresowania się Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który wówczas wszczął śledztwo. Poinformowano także Ministerstwo Sprawiedliwości. Te z kolei nawiązało współpracę z tamtejszymi służbami, tamtejszym wymiarem sprawiedliwości na dobrą sprawę. Po 8 miesiącach, nie, tam formalnie z strony czechosłowacką poinformowano o tym bodajże w lutym 57 roku, oto on został zatrzymany dokładnie bodajże w połowie października 57 roku, także już wówczas, no i po niespełna 2 miesiąca pod koniec grudnia przekazano został w stronie polskiej na przejściu w Cieszynie i prosto stamtąd został przetransportowany na zamek w Rzeszowie, gdzie znajdowała się siedziba Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wówczas po niespełna 2 tygodnie ruszył proces w jego sprawie.
Tak. I jaką karę? Przypomnij oczywiście.
On był ogólnie wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który został wydany 30 sierpnia 1958 roku. Józef Kokot ukazany został na karę śmierci. No tam oczywiście w palecie zbrodni to tam udowodniono mu udział w co najmniej 40 zbrodniach, w wyniku których tam śmierć poniosło nie mniej niż 160 osób. Oczywiście z niektórych spraw zbrodni uniewinniono go, gdyż sąd doszedł do wniosku, że w niektórych sprawach dochodziło do rozbieżności w relacjach naocznych świadków. Jeden świadek mówił tak, drugi tak i tak. Tych spraw bodajże było tam 17, gdzie tam sąd stwierdził, że on wprawdzie brał tam udział w tych zbrodniach, ale nie udowodniono mu, czy rzeczywiście bezpośrednio oddawał strzały, ale tam jest taka, jest dosyć fajnie była ukazana, bo tutaj oczywiście jego proces był na bieżąco w nowinach rzeszowskich. Oczywiście redaktorzy, którzy brali udział w tym procesie, informowali oczywiście okoliczną ludność Rzeszowa, a sam proces cieszył się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Rzeszowa i Łańcuta. I okazuje się, że ten człowiek z chwilą, gdy mu odczytywano wyrok, on się zalewał łzami, stał na wysokim sądzie, no jestem młodym mężczyzną, mam małe dzieci, chcę żyć. No i to mówił ten sam człowiek, który mówił, no za nic miał ludzkie życie w latach okupacji niemieckiej. I o dziwo, jego skazano na karę śmierci, zaś to było końcem sierpnia 1958 roku, zaś w maju kolejnego roku, 9 maja 1959 roku, no, decyzją Rady Państwa, on po odwołaniu jego adwokatów, decyzją Rady Państwa o wyrok zamieniono mu na karę dożywotniego więzienia w latach 70. Tą karę ponownie Rada Państwa zamieniła na 25 lat. On
z więzienia już nie wyszedł.
Nie wyszedł, aczkolwiek on co najmniej kilkanaście razy starał się o przedterminowe wyjście. Tam załóżmy, z opinii poszczególnych zakładów więzień wynika, że on się cieszył bardzo dużym, że był więźniem zdyscyplinowanym akurat, nie? No ale mimo wszystko tam za każdym razem odnotowano, że jednak zbyt duża była no, jego udział w zbrodniach, żeby można było anulować o tą karę więzienia. Ten człowiek zmarł, dokładnie mówię, w połowie lutego, pod koniec lutego 1980 roku na nowotwór płuc, ale on w latach 70. otrzymywał, jakby to się mówi, takie przepustki, gdzie leczył się w poszczególnych ośrodkach szpitalnych.
A miał rodzinę? Próbowałeś się z tą rodziną?
Okazuje się, że on miał dwójkę dzieci. Miał córkę Hertę i syna Pawła. Syn Paweł, jak się okazuje, w latach 70. zmienił nazwisko. Przypuszczalnie było to spowodowane przeszłością jego ojca, aczkolwiek tak jak analizuje się dokumenty archiwalne, oni wielokrotnie przybywali do jego, no, odwiedzali go wraz z matką, odwiedzali go w miejscu, gdzie przebywał. Ale właśnie okazuje się, że ten dom, w którym on mieszkał w latach 50., oto jest dom w miejscowości Darkowicki, stoi do dzisiaj, tam przypuszczalnie mieszkają już jego wnukowie. Tego, co się orientuję, próbowałem nawiązać kontakt z jego synem Pawłem, ale okazuje się, że on zmarł w 2016 roku. Jak się okazuje, na stronach genealogicznych internetowych jest dość dobrze opisane jego drzewo genealogiczne, nie? Także tam jest i okazuje się, że to drzewo jest prowadzone przez pewną osobę, ale to, co jest w tym wszystkim, że oni tam się specjalnie nie kryli się z przeszłością tam swojego wujka, bo okazuje się, że tam są oczywiście są umieszczone jego zdjęcia, ale jest także umieszczony jego biogram, czym ten człowiek zajmował się w latach okupacji niemieckiej i tam są też rzeczywiście bardzo fajne jego zdjęcia, jednak ze względu na prawa autorskie nie mogą tych zdjęć wykorzystać, ale są fajne zdjęcia jego rodziców, rodzeństwa, ojca na przykład, jego też, nie, ale mówię, no i tam o dziwo podbudowujące jest właśnie to, że oni tam przynajmniej, jest bardzo rozbudowane drzewo genealogiczne i oni tam się nie kryją się z tym, że że był zbrodniarzem wojennym.
Siła nowych technologii pomaga również w badaniach historycznych. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję. Moim gościem był doktor Wojciech Hanus, pracownik rzeszowskiego IPN-u. Jego książka pod tytułem Zbrodnia nieosądzona, losy żandarmów niemieckich z posterunku w Łańcucie, biorących udział w zbrodni na rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nich Żydach, została laureatem w konkursie Sygnoty wydawnictwa IPN na najlepszą książkę biograficzną. Jeszcze raz, Wojtku, bardzo ci dziękuję.
Gratuluję.
Książka jest do kupienia we wszystkich księgarniach IPN-u i bodajże również w postaci e-booka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.